Wstawiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Usiądźmy. Postaram się nie za długo mówić, chociaż temat liturgii i myśli są tak głębokie i piękne, że w obliczu wieczności możemy stracić poczucie czasu i czuć się jak w niebie wiecznie. Słowa Jezusa objawiłeś prostaczkom nie chodzi o żadną prostotę w sensie prostactwo, prymitywizm, czy nieuctwo, czy coś nieudolnego. To słowo jest jeszcze w języku polskim zdrobniałe, ale chodzi bardziej o tych wszystkich, którzy nie będą stawiać przeszkodzie łasce Bożej. Ludzi prostego serca, prostego sumienia, czyli jednoznacznego, utożsamiającego się z wolą Bożą. Nie trzeba być mądrym, nie trzeba być roztropnym i inteligentnym według świata wiedzy i nauki. Wystarczy w sposób jednoznaczny, prosty, czyli przejrzysty, tak jak szyba, być otwartym na łaskę Bożą. I takim, w cudzysłowie mówiąc, prostaczkiem, ale to tłumaczenie jest bardzo nieudolne na język polski, bo ma taki wydźwięk negatywny, ale taką osobą, która jest jak szyba i która nie stawia żadnej bariery Bożej łasce, jest Najświętsza Maria Panna. I w niej w sposób cudowny objawia się ta wszelka tajemnica Bożej mocy i potęgi. Ta pierwsza sobota miesiąca jest takim jakby dniem naszego powstania ze snu, obudzenia się, moi drodzy. Poprzez waszą pobożność pierwszych sobót miesiąca sami nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak wielką władzę Bóg wkłada w wasze serca i w wasze ręce złożone do modlitwy. Według rytu mszy starożytnej, odwiecznej, a także według rytu tej mszy odnowionej, nawet te same słowa, które dzisiaj wypowiadaliśmy w spowiedzi powszechnej, w tym pięknym, uroczystym Confiteor, spowiadam się po trzykrotnym wyznaniu: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Zawsze jakby przechodzimy do następnych słów, ale słuchamy tych słów, ale nie słyszymy, co mówimy. Jakbym teraz się zapytał każdego z nas, co po tych słowach następuje, każdy z nas byłby zdziwiony, ja też może byłbym zdziwiony, nie potrafiłbym tego powtórzyć, co następuje. Następuje to, co teraz powiem. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę wszystkich aniołów. Moi drodzy, jeżeli coś jest zapisane w liturgii mszy świętej i to nie jest żadna bajka ani wiara w myszkę Miki czy w Donalda, Kaczora Donalda, aniołowie są to osoby stworzone przez Boga, aby służyć Bogu i człowiekowi. I takie jest potężne przesłanie aniołów, że nawet w mszy starożytnej często pojawiają się w modlitwach, ale w mszy odnowionej na samym początku. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę wszystkich aniołów. Maria także jest królową aniołów, to czytamy w litanii loretańskiej. Także, moi drodzy, to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca jest też w pewnym sensie nabożeństwem błagalnym, wypraszającym Boże łaski, nawrócenia dla innych, dla nas, dla wielu. I w pewnym sensie, moi drodzy, jest realizacją tych słów zapisanych w akcie pokuty, w Confiteor. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę wszystkich aniołów. Zawsze Dziewicę. Moi drodzy, terminy medyczne i terminy biologiczne nie zawsze łączą się z terminami teologicznymi, świętymi i biblijnymi. Nawet ktoś, kto miał kilku mężów, ktoś się nawrócił i wstąpił do zakonu, może przyjąć stan dziewicy konsekrowanej. Terminy medyczne, terminy biologiczne nie pokrywają się z terminami teologicznymi. W starożytności i w starożytnym świecie osoba, która niepodzielnym sercem jest Bogu poświęcona, czy oddaje się w pełni, bezgranicznie Bogu, to był stan jakby świętych dziewic. Nieopatrznie mówiono o stanie małżeńskim, że tam jest serce podzielone między mężem i żoną, ale to jest wyrażenie bardzo nieszczęśliwie, bo stan małżeński jest sakramentem uświęcającym, zdolnym do uświęcenia i do zbawienia. Ale w tekstach starożytnych, moi drodzy, tam, gdzie się mówi o dziewictwie, bycie dziewicą wobec Boga czy dziewiczym, znaczy nie ma żadnego kontekstu z medycyny, jakiekolwiek działu medycyny, ale chodzi o niepodzielne, otwarte serce na działanie Bożej łaski. Tak wyrażała to starożytność, tak wyrażał to cały świat i to zostało zapisane w tekstach, dlatego często na kazaniach musimy wytłumaczyć, kto to jest, jak, co to znaczy mieć dziewicze podejście do wiary, do świętości Boga. To znaczy, że ja nie stawiam żadnej bariery Panu Bogu, wyrzekam się wszelkiego zła i wszelkiego podstępu i wszelkiego pokusy szatańskiej. Taki stan dziewiczy każdy chrześcijanin odnawia w noc paschalną Wielką Sobotę, kiedy jest to uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, kiedy jest ten akt wyrzeczenia się zła. Wyrzekam się. Jest to powrót do dziewiczego stanu z chrztu świętego. Brzmi to bardzo poetycznie, bardzo religijnie, ale teraz rozumiemy, dlaczego nazywamy Marię zawsze dziewicą, ponieważ w każdym momencie swojego życia nigdy nie stawiała bariery Bożej łaski. I ta jej dziewiczość jest od niepokalanego poczęcia, to znaczy od pierwszej chwili swojego życia, całą swoją osobą jest otwarta na Bożą łaskę, na współpracę z Bogiem i Bóg chce nas wprowadzić do życia na wzór Maryi. Nie znaczy, że to uprzywilejowane miejsce Maryi jest tylko dla niej. Bóg pokazuje w życiu Maryi, człowieka Maryi, i jest to możliwe, ponieważ jak sobie przypominamy słowa ze zwiastowania, słowa archanioła Gabriela, ponieważ dla Boga nie ma nic niemożliwego. I z tego tytułu każdy z nas jest powołany do takiej dziewiczej postawy wobec Boga, czyli pełnego przyjęcia Bożej łaski. I moi drodzy, wasze i nasze, mówię wasze, bo pierwszy raz od tych lat mam łaskę sprawowania mszy świętej, dlatego odruchowo mówię wasze, a powinienem mówić nasze. Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca jest szczególnym uczestniczeniem w dwóch najpotężniejszych sposobach obecności Boga w świecie, gdzie Bóg wyraża się w sposób najpotężniejszy, najdoskonalszy i najmocniejszy. Jest to obecność Boga i samego Boga, Jezusa Chrystusa, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Stąd adoracja Najświętszego Sakramentu przed mszą świętą. Jest to najpotężniejszy sposób Bożego objawienia, kto ja jestem, kim ja jestem i kim chcę być dla was. I oczywiście msza święta wotywna o Najświętszej Maryi Panni. Jest to msza niedzielna, ale sprawowana jest w duszy i w sercu jako msza wotywna niepokalanego serca Maryi. Obecność Boga w życiu Maryi od chwili poczęcia. Nie ma bardziej potężnej i mocniejszej formy obecności Boga jak osoba Jezusa Chrystusa i osoba Maryi. Wasze modlitwy, które powołują się na tą obecność Boga, są mocne miarą mocy ich życia Maryi i życia Jezusa. Mówię to dlatego w ten sposób, ponieważ mam doświadczenie posługi uwalniania w diecezji Nola i w tym jakby administracyjnym bazylice Matki Bożej Pompejańskiej na tamtym terenie, gdzie często jestem świadkiem mocy modlitwy przez Maryję, z Maryją i razem z nią, gdzie ludzie z poranionymi sercami, z poranionymi duszami, z wieloma problemami. Musimy wiedzieć, że w ciągu roku na terenie Włoch 18 milionów Włoch korzysta z porad wróżki, tarota, różnych form okultyzmu i z tym się wiążą kolejne cierpienia duchowe, to już nie chcę o tym mówić, ale później widać, jak wiele osób dokładnie biegnie jak dziecko do matki, coś się źle stało. To każdy wie, jak dziecko, coś się topieszy do mamy, nie? Do mamy i biegną do miejsc świętych, gdzie jest ta obecność Boża szczególna, aby prosić o pomoc. I Maryja ma uprzywilejowane miejsce wśród wszystkich modlitw uwolnienia. Nie chcę teraz się rozwodzić, ale często bywa tak, że poprzez głosy przeciwnika w pewnych modlitwach można słyszeć: ona tu się już zbliża, ja już nic nie mogę. Na wezwanie Maryi często przeciwnik mówi: ona tu już idzie. Także moi drodzy, te nabożeństwa pierwszej soboty miesiąca jest uczestnictwem w Bożym objawieniu, w Bożej mocy. To nie jest żadny dewotyzm, to nie jest żaden jakiś folklor religijny. Musimy też osobę Maryi odmitologizować, bo może ktoś kto się nie modlił na różańcu, kto w ogóle nie zna osoby Maryi, kiedy ktoś powie, a idę na nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca, to ktoś tam się z lekkim uśmiechem pod nosem może na was patrzeć, ale takie osoby po prostu są nieświadome, co się dzieje, a im więcej tych uśmiechów wobec was, to znaczy, że przeciwnik się wkurza, aby po prostu zniechęcić, aby was zniechęcić do współpracy z Maryją, aby zniechęcić, żeby może przyjść do, nie musi być ta świątynia, jakakolwiek świątynia, aby zniechęcić do modlitwy na różańcu, ponieważ on zawsze czuje i słyszy, ona tu się zbliża. A tak, planując kazanie, miałem powiedzieć kilka słów do pierwszego czytania o Królu Pokoju, o Chrystusie. Jest to proroctwo o Chrystusie. Wasz Król po prostu zbliża się i jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. To miał być główny temat tego kazania. W starożytności niestety osioł otrzymał złe atrybuty, złe porównania, że jest głupi i uparty, ale to nie jest prawda o tym zwierzęciu. Bóg specjalnie w objawienie wybiera osiołka, nawet przy wjeździe do Jerozolimy i tutaj w księdze Zachariasza. Jest to zwierzę bardzo mądre, bardzo łagodne, bardzo pracowite. Jego ten dziwny upór, że staje w jednym miejscu i się nie rusza, nie jest uporem ludzkim. Musimy wiedzieć, że ten gatunek zwierząt należy do zwierząt pustynnych, nie w Europie Środkowej, nie w Polsce. I w momencie zagrożenia osioł nie ucieka. Stoi po prostu twardo, ponieważ wie, że nie że wie jak my, ale jego ubarwienie, barwę i takie może herbaciany kolor albo brązowe zlewa się z barwą piasku na pustyni. I kiedy stoi tak twardo nogami, jest niewidoczny. Jest wtedy bardzo niewidoczny. Na pustyni tylko przedmioty, które się poruszają, można rozróżnić od koloru piasku. A jeżeli ktoś jest w kolorze piasku i stoi prosto, jakby rozmywa się w tle. Na tej zasadzie korzysta może policja w wielu krajach, gdzie fotoradary są tak malowane takim kolorem szarym, że praktycznie jak się jedzie szybko, no się jakoś rozmywają. Nie widać tego urządzenia, nie? Na tej zasadzie też działa osioł, ale jest to ochrona osła. I starożytna modlitwa o uwolnienie mówi tak: mocą Bożą, mocą Twoją, Najwyższy Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla wrogów naszego zbawienia. Jest to starożytna modlitwa i wiele osób, kiedy się modli tą modlitwą, sprawia, że faktycznie staje się niewidzialny dla wrogów Twojego zbawienia. Znam świadectwo wielu osób, które na przykład w nocy musiały pewne, czy kobiety, czy mężczyźni, przechodzić w trudnych terenach zagrożonych przez różne mafie czy osoby i w sposób współpracy właśnie z Maryją, z aniołami, przechodziły obok grupy mężczyzn i byli niezauważalni. I to jest oczywiście dar nadprzyrodzony. Wiadomo, że to jest tajemnica Boga, ale modlitwa ma moc, ale szczególnie nie chodzi mi o ludzi, a o przeciwników zbawienia. Jest to tak zwany mały egzorcyzm. Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla wrogów naszego zbawienia. Dalej, osioł jest bardzo łagodny, wytrwały, pracowity i zna drogę powrotu tam, gdzie mieszka. I jak każdy z nas, jak będzie jak osioł, to po grzechu będziemy znać drogę powrotu do Boga. Amen.